Adam Grant, a nondescript kind of man found guilty of murder and sentenced to the electric chair. Like every other criminal caught in the wheels of justice, he's scared, right down to the marrow of his bones. But it isn't prison that scares him, the long, silent nights of waiting, the slow walk to the little room, or even death itself. It's something else that holds Adam Grant in the hot, sweaty grip of fear. Something worse than any punishment this world has to offer. Something found only in the Twilight Zone.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś słyszymy się przy okazji omówienia kolejnego epizodu Strefy Mroku, oryginalnej serii nadawanej w latach 60. stworzonej przez Roda Serlinga. Dziś czeka nas epizod 26 drugiego sezonu, 62 w kolejności nadawania, nie patrząc na sezony. Po raz pierwszy ten epizod nadano 5 maja roku 61. Tytuł tego epizodu to Shadow Play. Twórcami tego epizodu są John Bram jako reżyser, lubimy tego reżysera, oraz scenarzysta Charles Beaumont, też lubimy tego scenarzystę, tego twórcę. Sekundę dosłownie przed nagraniem zaczęliśmy rozmawiać o tym, że ten epizod warty jest pochylenia się takiego całościowego. Ja też tak uważam, bo to było twoje zdanie, Rafale. Mamy do czynienia z kolejnym wyczynem Beaumonta, które śmiało można klasyfikować jako rasowy horror, prawda?
Czy horror, czy nie, trudno powiedzieć. To jest jeden z tych odcinków Strefy Mroku, który gdzieś tam poza tą eksploracją natury ludzkiej przepuszczoną przez pryzmat oczywiście historii fantastycznej, w opozycji właśnie tych epizodów, które Rod Serling, głównie, których autorem był głównie Rod Serling, mamy tutaj przykład takiego odcinka metafizycznego wręcz, można powiedzieć, tak? Mm-hmm. Który sięga do tej natury snu. Oczywiście to jest dość charakterystyczne dla twórczości Charlesa Beaumonta, który ten odcinek, scenariusz tego odcinka oparł na własnym opowiadaniu, bardzo krótkiej historii. To jest historia raptem dwustronicowa. Ja troszeczkę o niej wspominałem przy okazji omawiania zbioru opowiadań z 2015 roku, Perchance to Dreams, tak? To była kolekcja takich krótkich opowiadań, tak. Krótkich bądź dłuższych opowiadań Charlesa Beaumonta. Część z nich oczywiście była adaptowana w Strefie Mroku, między innymi. Tutaj mamy opowiadanie Trauma Ray, to jest z niemieckiego, nie wiem, Sen na jawie lub, nie wiem, lunatykowanie, coś takiego. Można to tłumaczyć w takiej dość uproszczonej formie. To opowiadanie było takim, można powiedzieć, tylko zarysem tej historii. Ono się skupiało na rozmowie właśnie dwojga postaci, których odpowiedniki się znajdują oczywiście w tym odcinku. Był tam oczywiście prokurator, był tam też właśnie też między innymi przyjaciel tego prokuratora. Nie wiem, czy w opowiadaniu, nie pamiętam już dokładnie, czy w opowiadaniu on był też dziennikarzem. Nie wydaje mi się. Natomiast później ta historia zmierza w takie rejony, wręcz można powiedzieć, które są charakterystyczne dla twórczości Lovecrafta, bo tam na samym końcu pojawiają się takie omnipotentne istoty astralne, które gdzieś tam kierują tym poczynaniem tego biednego człowieka, biednego głównego bohatera, który tutaj, jak później się dowiecie, no jest tak jakby też pewnego rodzaju demirugiem, chociaż niekoniecznie świadomym tego, co się dzieje. Tak? Czy on jest świadomym tego, co się dzieje, tylko nie ma takiego realnego wpływu na to, tak? Władczego wpływu, tak? Świat, który jest kreowany wokół niego, jest częścią jego tak jakby wyobraźni, natomiast on sam nie ma wpływu na to, co się dzieje. No i to jest takim jego największym, można powiedzieć, tutaj, jeżeli chodzi o to wszystko, dramatem. Tak?
To bardzo fajnie, ja się tłumaczył z tego, co powiedziałem na temat rasowego horroru, bardzo fajnie, że wspomniałeś Perchance to Dream. Ja miałem właśnie takie odczucie, że jeśli miałbym najbliżej Shadow Play gdzieś sklasyfikować pod kątem tego, co już widzieliśmy i co omówiliśmy w Strefie Mroku, to bez wątpienia przychodzi mi do głowy właśnie Perchance to Dream. Jeden z pierwszych epizodów pierwszego sezonu, no może nie pierwszy, ale minęło bardzo dużo czasu od momentu, kiedy mogliśmy oglądać coś podobnego w Strefie Mroku. Dlatego jeszcze plus, dlaczego ja jakby nie łącząc nawet nazwiskiem Beaumonta, chociaż oczywiście warto poszukać jakichś leitmotywów w jego twórczości, bez wątpienia tak jest, to ja sobie Perchance to Dream połączyłem z Shadow Play i właśnie dlatego mówię o horrorze, że mamy tutaj do czynienia z koszmarem. Jest to oczywiście bardzo sprytnie, bardzo oryginalne tutaj pomyślane. To nie jest horror w tym sensie, że nasz bohater zasypia gdzieś w swoim pokoju i budzi się i goni go jakaś postać na miarę Freddy Krugera. Nie o to chodzi w tym epizodzie, na szczęście. Nie ujmując też nic oczywiście serii Nightmare of Elm Street, to tutaj moim zdaniem jest dalece wyżej podniesiona poprzeczka, jeśli chodzi o oryginalność tego pomysłu w Shadow Play. Ale wracając, ja tak bym rozpatrywał, jeśli miałbym szukać jakichś takich konotacji czy wskazywania na to, że są w Strefie Mroku epizody, które ewidentnie nawiązują do gatunku horroru, to wskazałbym zarówno Perchance to Dream, jak i Shadow Play, chociaż ten Shadow Play właśnie łamie tą konwencję, no właśnie, może zbyt pochopnie użyłem słowa rasowy. Jest to horror, ale właśnie na bardzo ciekawym, oryginalnym, oparty schemacie. To znaczy, nie ma tutaj nawet tego, co było w Perchance to Dream, czyli tego mroku, pomroku nocy, nie ma tej opuszczonej, powiedzmy, autostrady, gdzie podróżuje nasz bohater, tak jak było w Perchance to Dream. Mm-hmm. Tutaj tak naprawdę wszystko odbywa się w świetle dziennym, a mimo wszystko jest groza. Jest groza, ponieważ gdzieś my pamiętamy o tym, co powiedział bohater na samym początku tego epizodu i próbujemy się jako widzowie z tym konfrontować, to znaczy dowiedzieć się, czy rzeczywiście on ma rację, czy to wszystko, co nasz bohater opisuje, jest koszmarem. Trochę zaczynamy dzisiaj od tyłu, a to chyba dlatego, że po prostu jesteśmy podekscytowani i jeszcze nie zaczęliśmy omawiać fabuły, zaraz do tego dojdziemy, ale tyle. Ja tytułem wstępu chciałem właśnie, że przede wszystkim bardzo mi się podobał ten epizod. Po raz drugi, kiedy go teraz oglądałem, w sumie obejrzałem go teraz dwa razy, czyli trzy razy już widziałem ten epizod, od kiedy pamiętam, to chyba teraz za tym drugim, trzecim razem to przyznaję, że cenię go jeszcze bardziej. Jest to jeden z lepszych epizodów napisanych przez Beaumonta i chyba jeden w ogóle z lepszych epizodów właśnie zahaczających o grozę, jeśli chodzi o Strefę Mroku.
Mm-hmm. Wiesz co, to nie ma znaczenia, czy zaczniemy od końca, czy od początku w tym odcinku, bo wiesz, jaka fabuła jest, prawda, tego wszystkiego. Tutaj koniec jest początek, a początek jest niejako końcem tego wszystkiego, tak? Jest taki loop, więc jeżeli chodzi o sam horror, to ja się z tobą zgodzę, tylko jest to horror taki dość charakterystyczny dla Strefy Mroku. Bardzo rzadko tutaj się pojawia, my tutaj sięgamy do pojęcia takiego, tak jak ty to ująłeś, rasowego horroru, tak? Mieliśmy takie horrory, niedawno mieliśmy 22 chociażby, ale to jest horror innego rodzaju. To jest horror, w którym największą taką rzeczą, taką podskórną, którą my czujemy oglądając to, tak, jest to zachwianie naszego poczucia rzeczywistości, tak? I mieliśmy już takie horrory. Mieliśmy horrory, w których bohaterowie w Strefie Mroku czują się po prostu oderwani od rzeczywistości, czują się elementem jakiegoś planu większego, tak? Elementem jakiejś układanki, nad którą nie mają panowania, tak? Nagle ktoś wkracza w ich rzeczywistość, zabiera im ich tożsamość. Mieliśmy przecież takie odcinki, tak? Mirror Image chociażby, After Hours, tak. czy chociażby A World of Difference, tak? To były te odcinki, które właśnie eksplorują te same tematy, które tutaj mamy w przypadku epizodu Shadow Play, czyli to poczucie zagrożenia naszego jestestwa, tak? Naszej realności, tego, co widzimy, poczucie zaburzenia tego świata, który my uznajemy za realny nagle, tak? Który się okazuje nagle taką fikcją, który okazuje się, że my jesteśmy tylko małą częścią i nie mamy absolutnie żadnego wpływu na to, co się dzieje, tak? Możemy tylko obserwować. I takim właśnie obserwatorem troszeczkę staje się tutaj główny bohater tego odcinka, tak? Adam Grant.
Tak, ja uważam, że właśnie poza tym, że mamy tutaj grozę, że mamy pewien rodzaj dyskomfortu, pewnego Nemezis, który wisi nad bohaterem, bo to jakby da się również ten epizod w ten sposób streścić, jako powiedzmy klasyczny sądowy epizod, gdzie nasz bohater będzie czekał na skazanie, to właśnie oprócz tego chyba największą oryginalnością tego epizodu jest to odklejanie się bohatera od rzeczywistości. To jest niesamowite i dlatego ja, oglądając Shadow Play, spokojnie i z całą odpowiedzialnością powiedziałbym, że to jest ten epizod prekursorski wobec na przykład takich filmów jak Matrix, który swego czasu zrobił ogromną furorę właśnie poprzez realizację, no wszyscy wiemy, no w dwóch zdaniach można streścić, pewnej nierzeczywistości, która nas otacza, a nie jesteśmy w stanie nawet zweryfikować tego, co jest prawdą, a co nie. Docierają do nas jakieś informacje, déjà vu, jakieś elementy. To wszystko oczywiście później jest wspaniale tłumaczone, kiedy odkrywamy, że po tej drugiej stronie lustra mieści się prawdziwy świat, który odbiega zupełnie od naszej rzeczywistości, a to, co oglądaliśmy na samym początku, to wszystko jest ułudą i jakby wydaje mi się, że to, co łączy Matrix z Shadow Play, to właśnie pewna niemożność udowodnienia innym i nawet samym sobie, że to, co widzimy, jest imitacją. To, co wszystko nas otacza, niezwykle realistyczny obraz, bardzo złożony obraz świata i bohaterów, jednak jest nieprawdziwy, a na to wskazują pewne drobne szczegóły, które się pojawiają, które musimy zauważyć wokół nas, żeby właśnie zdać sobie sprawę, że to jest Matrix, że to jest koszmar. W wypadku Matrixa oczywiście to będą właśnie te elementy déjà vu, kiedy ja uwielbiam ten fragment, kiedy Neo idzie po schodach i mówi: o, dziwne, na co pyta go Morfeusz, co dziwne? No widziałem dwa razy tego samego kota, który się otrzepał, na co Morfeusz od razu reaguje, mówiąc: nie, Matrix nie popełnia takich rzeczy, to jest błąd, coś tu się nie tak dzieje. I podobnie jest z naszym bohaterem, który nagle powoli odkrywa, że no coś pamięta, coś kojarzy i ktoś tutaj się zamienia miejscami. Mówię o otaczających go ludziach i to docieranie do nas widzów i oczywiście odkrywanie przez samego bohatera jest niezwykle fascynujące w tym epizodzie. To jest właśnie połączenie moim zdaniem tej współczesnej science fiction, takiej technologiczno-biologicznej z koszmarem, czyli jakimś takim gotyckim horrorem. Mając na myśli oczywiście tutaj Matrixa, bo nic tutaj się nie pojawia po stronie techniki w tym epizodzie, ale ja to bym rozpatrywał w głębszym jakby znaczeniu ten epizod Shadow Play, właśnie nawiązując do tej idei, czy to Black Mirror, czy właśnie Matrixa, coś, co jest bardzo teraz od wielu, wielu lat modne. I wydaje mi się, że na tym też polega prekursorski charakter tego epizodu, że on w jakiś sposób jest profetyczny, przewiduje coś, co nas dzisiaj, Rafale, napawa grozą, to znaczy właśnie niemożność sprawdzenia, z kim rozmawiamy po drugiej stronie. Hello, czy jesteś Rafałem, czy jesteś botem, czy ja gram grę w komputerową, czy tylko śnię. Jest jedna z teorii, mówi, któryś z bardzo znanych naukowców, teraz nie przytoczę nazwiska, powiedział, że jest większe prawdopodobieństwo, że właśnie żyjemy w Matrixie, niż że w nim nie żyjemy.
No, Philip K. Dick był takim właśnie propagatorem tej teorii, tak? Oczywiście z takich innych filmowych wskazań, które tutaj nasuwają się z taką będąc taką oczywistą oczywistością, to jest oczywiście Dzień Świstaka, też odcinek Archiwum Mix pod tytułem Monday, Vince'a Gilligana, który oczywiście bardzo często był posądzany o to, że kopiował z Dnia Świstaka, a on zawsze wskazywał na to, że nie, on nie kopiował z Dnia Świstaka, tylko oczywiście on inspirował się odcinkiem Strefy Mroku Shadow Play, tworząc odcinek Monday, czyli też o pewnego rodzaju lupie, pewnego rodzaju powtarzalnym dniu, to jest akurat poniedziałek w życiu dwóch najgorzej bohaterów, czyli Foxa Muldera i agentki Scully. I tutaj mamy też ten element, tak, tego swojego loopu. Sięgając dalej, można też powiedzieć tutaj o chociażby, nie wiem, no Memento, czy też Vanilla Sky, też elementy snu też odgrywają niebagatelną rolę. Swoją drogą, w pewnej ze scen Vanilla Sky pojawia się też właśnie fragment tego odcinka na wielkim ekranie na Times Square, tak? Także mamy tutaj masę nawiązań. Ja wspomniałem właśnie przy poprzednim nagraniu na samym końcu, że ten odcinek inspirował twórców i on inspiruje do dzisiaj, tak? I tutaj też warto wskazać na to, że Charles Beaumont, jeżeli chodzi chodzi o telewizję, to był pierwszym takim, no po raz pierwszy pojawił się ten element eksploracja tego wątku właśnie, jeżeli chodzi o telewizję, o kino. Także tutaj mamy odcinek prekursorski, mm-hmm. i który naprawdę inspirował całe pokolenia twórców, reżyserów i scenarzystów.
Super, niesamowite. Tak, ja też jakby jestem pełen podziwu dla Beaumonta, że potrafił coś takiego wykreować, coś co w taki lub inny sposób pociągnęło później science fiction. Wiesz co, ja jeszcze tylko chciałem, zanim zaczniemy, to w jeszcze szerszej perspektywy poszukać i tak sobie myślę teraz, że dobrze skonstruowany horror, dobrze skonstruowana groza w jakimkolwiek wymiarze, czy to właśnie filmowym, czy literackim, ona powinna dotykać naszych lęków. I wiesz co, tak sobie myślę teraz, że nawet udałoby się mi podciągnąć jakieś pierwotne lęki dotyczące tego, co dzieje się w Shadow Play. My jako homo sapiens, jako ludzie, zasypiając w nocy, tracimy przytomność, nie? Jesteśmy jak te takie porzucone lalki i budzimy się rano, nie mając zupełnie świadomości upływu czasu. Dodatkowo jeszcze właśnie to, co nam się śni, to jest bardzo istotne w tym epizodzie, to jest jakieś totalne wymieszanie tego, co dzieje się w naszej głowie. My zupełnie czasami tego nie jesteśmy w stanie zinterpretować. Oczywiście są próby od wielu lat, różnego rodzaju szkoły dotyczące tego, jak interpretować sny. Te sny, które są jakimś odbiciem rzeczywistości, ale jednak bardzo takim wykrzywionym, ułudnym, zwłaszcza koszmary, które odpowiadają oczywiście naszym lękom. W ogóle przychodzi mi do głowy, wiesz, idąc bardzo daleko do początków jakiejś myśli starożytnej, to jest platońska jaskinia, w której to, co widzimy na ścianach, jest tylko ułudą, jest tylko złudzeniem, a my nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby obejrzeć się za siebie i zobaczyć te prawdziwe kształty, które są wyświetlane nam jako projekcje. I troszeczkę też jest tak tutaj. Więc jakby poszedłem oczywiście bardzo daleko, ale to jest mistrzostwo. To jest naprawdę, nie boję się tego użyć, genialność tego scenariusza i genialność samego Beaumonta, że on łączy, tak jak powiedziałem na samym początku, lęki współczesnego człowieka, no bo umówmy się, no nie jest nic miłego stanąć przed sądem. Ja nawet, wiesz, jak byłem w charakterze kiedyś świadka, to jest bardzo ogromny stres. A on tutaj to wspaniale jakby wszystko łączy. Mamy na początku bohatera, który czeka na wyrok, na ogłoszenie wyroku i w tym systemie oczywiście amerykańskim chodzi tutaj o ławników 12, którzy mają wydać na niego wyrok. On jest przed chwilą tego właśnie ogłoszenia wyroku, a tak naprawdę, tak jak Hitchcocka, to jest tylko początek, to jest trzęsienie ziemi, to jest jakieś ogromne uderzenie, jakie on za chwilę dostanie, które tak naprawdę będzie się potęgowało w trakcie całego tego trwania tego epizodu. I to jest niesamowite. Już możemy przejść też do fabuły, ale jeszcze chcę ci oddać, Rafale, głos, bo się dzisiaj emocjonujemy, a może jeszcze chcesz coś powiedzieć, bo ja daleko pojechałem, aż do Platona.
No, wiesz, każdego z nas nurtuje ten problem, tak? Tutaj bardzo fajna fraza pada i tutaj od razu zaznaczę, że pada ona również w remake'u tego odcinka z lat 80. Do tego remake'u troszeczkę wrócę może po tym, jak omówimy fabułę, ale jest to fraza, która bardzo fajnie definiuje nasze lęki poniekąd i to, co mamy w tym odcinku, ponieważ no, z ust właśnie tego prokuratora pada w którymś momencie taki tekst, że po prostu jeżeli coś jest, dzieje się coś dobrego w naszym życiu, to nie możemy uwierzyć, że to się dzieje naprawdę, tak? Że jesteśmy tak szczęśliwi, że to może być tylko sen, tak? A kiedy dzieje się coś złego, no chcemy, żeby to się okazał po prostu zły sen, żeby to był koszmar, żebyśmy mogli się z niego kiedyś obudzić. I to jest troszeczkę o tym odcinek też w pewnym sensie, który jakby, nie wiem, opisuje te lęki, które my jako widzowie możemy czerpać w trakcie oglądania tego odcinka, czyli zagubienie, tak jak śpiewa jeden z popularnych zespołów, że tak powiem, punkowych z lat chyba 80. KSU. No nie wiem, co jest prawdą na krawędzi snu i nie wiem, co jest snem na krawędzi prawdy. I to jest troszeczkę właśnie w tym odcinku zarysowane, nawet bardzo, bardzo dobrze nakreślone zresztą. Także tutaj już tobie oddaję głos. Może przejdziesz do omówienia samego odcinka, bo my się tutaj aż chyba palimy do tego, żeby się odnieść do konkretnych fragmentów tutaj tego epizodu.
Dobra, to co ciekawe, przy całym jakby ogromie tego, co jest dobre w tym epizodzie, to on nie jest zbyt skomplikowany, jeśli chodzi o całą fabułę. Ja mam takie wrażenie, że tutaj, no zaraz się postaram oczywiście to streścić, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj jakiś... Właśnie, moim zdaniem tutaj głównie chodzi, jakby genialność skonstruowania tego scenariusza polega na tym, że są bardzo dobrze dobrane proporcje. I te proporcje świetnie tutaj, naprawdę genialnie zostały wszystkie połączone. Także mamy nie tylko przyjemność w oglądaniu niesamowitym tego epizodu, a dodatkowo jeszcze, kiedy się go próbuje streścić albo po prostu w jakiś sposób rozłożyć na czynniki pierwsze, to widać, jak dobrze to wszystko jest skonstruowane, jak dobrze proporcjami to jest wszystko to ułożone, bo... Fabuła wydaje się prosta, chociaż rozbita jest na przykład na akcję równoległą, co jest bardzo emocjonujące i też charakterystyczne dla tych sądowych filmów. No ale już przechodzimy. Troszeczkę streściłem sam początek. Rzeczywiście poznajemy niejakiego Adama Granta, granego tutaj przez Denisa Weavera. Adam Grant to no, młody mężczyzna, który siedzi w sądzie obok swojego obrońcy i właśnie zostaje mu ogłoszony wyrok, jaki zapada. No i niestety ten wyrok jest niekorzystny, żeby nie powiedzieć druzgocący dla tego bohatera, dla tej postaci. On zostaje skazany za morderstwo na karę śmierci. I to no, karę śmierci, jaką już wtedy Amerykanie używali, czyli krzesło elektryczne. I to jest dosyć ciekawe, że my dopiero poznajemy tego bohatera, ale kiedy zostaje mu ogłoszony wyrok, on oczywiście jest... No widzimy to na jego twarzy, jest totalnie zagubiony i zapadnięty w sobie i następuje taki fragment, kiedy sędzia, prawdopodobnie na tym też polega rytuał właśnie spraw sądowych amerykańskich, pyta, czy jeszcze oskarżony chce coś powiedzieć. I on wstaje i zaczyna histerycznie się śmiać, ku konsternacji wszystkich wokół. To jest ten pierwszy element, który nam, widzom, powinien dać jakiś sygnał, że ten człowiek jest szalony albo naprawdę ma jakiś porządny problem. Znaczy, no, nie dziwimy się, ale jednak ta reakcja jest taka histeryczna bardzo jego. Tym bardziej, że to się nasila. I po tym śmiechu następuje no, taki gwałtowny wybuch emocji Adama Granta. On wyrywa się z tego swojego miejsca, jest przetrzymywany przez policjantów, on zaczyna krzyczeć, ale co ciekawe, to on nie krzyczy tego, co krzyczą skazańcy w filmach noir na przykład, kryminałach, że nie zabiłem go, nie wiem, no sprawdźcie jeszcze raz świadków, albo oni się mylą, ktoś skłamał. Nie, on zaczyna mówić, że w tym krzyku zaczyna mówić rzeczy, które wydają się ławnikom, no i pewnie nam na początku widzą nonsensowne, bo on mówi, że nie róbcie tego po raz kolejny, przestańcie, to wszystko się powtarza, nie możecie mnie po raz kolejny skazać. Brzmi to nonsensownie, biorąc pod uwagę, że to nie jest, jak ja powiedziałem, wyrok odsiadki półrocznej czy nawet kilkuletniej, tylko on został właśnie skazany na egzekucję na krześle elektrycznym. No umówmy się, rzeczy, której nie da się powtórzyć, jeśli chodzi o żyjącą postać. No, taki jest początek. Jest to niepokojące, jest to dziwne. My pewnie, widzowie, na początku jeszcze uznajemy go za szaleńca. No, facet zwariował. On zostaje odprowadzony do swojej celi. Cela, która mieści się w więzieniu, gdzie są inne jeszcze takie cele i tam siedzą skazańcy, którzy... No, to jest taki przekrój, możemy powiedzieć, ludzi, którzy znajdują się w więzieniu. Jest człowiek szalony. Co ciekawe, jakby patrząc, że mamy rok 61 i już mamy za sobą psychozę, to tutaj jest jeden taki epizodyczny bohater, który jest zupełnie zwariowany. Jeśli powiedziałem, że Adam Grant miał napad szaleństwa, no to ten bohater, o którym chcę powiedzieć, to jest stuprocentowy wariat, bo on ma wybałuszone oczy, otwarte szeroko, trzyma się krat i powtarza cały czas matko, matko, moja matko, jakby wspominając jakieś właśnie edypalne jakieś traumy swojego życia, dlatego mówię o psychozie i o Normanie Batesie. Mamy jednego z bohaterów, który gra na harmonijce. Mamy takiego dobrodusznego, też czarnoskórego, starszego mężczyznę, który konwersuje z Grantem, rozmawia z nim. No i Grant no przede wszystkim prosi, żeby jeden z tych skazanców przestał grać na tej harmonijce, bo go to denerwuje. A potem zaczyna rozmawiać z tym skazańcem, właśnie tym czarnoskórym. My równocześnie też poznajemy i oglądamy akcję, tak jak powiedziałem, równoległą, bo poznaliśmy na sali sądowej oprócz właśnie sędziego, prokuratora, obrońcy i ławy przysięgłych tam, która była, poznajemy również dziennikarza i widzimy, co się dzieje z tym dziennikarzem. On wraca do domu, Inaczej, nie wraca do domu swojego, tylko wraca do domu tego prokuratora, który skazywał Granta. Jest kompletnie pijany, jest zdruzgocony tym wyrokiem najpewniej i nie daje mu spokoju te słowa Adama Granta. No w jaki sposób go to nurtuje? Dlaczego on powiedział, że żeby nie popełniać drugi raz czy kolejny raz tego samego, żeby go nie skazywać? I próbuje przekonać prokuratora, żeby jednak skorzystał ze swojej władzy i tę karę, no jeśli nie... Oczywiście, bo chyba nie ma takiego prawa prokurator, żeby ją zupełnie nie wykonywać, tej kary, ale może ją odroczyć. Tam psuje on zupełnie wieczór temu prokuratorowi, który właśnie miał zresztą zasiadać do kolacji ze swoją żoną, która upiekła takie steki. I to się jakby, ta akcja toczy równolegle do tego, co dzieje się z Grantem. A Grant, no... Mówiąc z tym współwięźniem, prowadząc tą rozmowę, mówi, że to nie jest pierwszy raz to, co się odbywa. On pamięta, coś się dzieje nie tak, on po raz kolejny zostaje skazany, on żyje w koszmarze, on żyje w jakimś dziwnym zapętleniu, które nie pozwala mu z tego wyjść. On dokładnie wie, co się wydarzy, z małymi może szczegółami, ale to się cały czas powtarza. On nawet mówi, że o którejś godzinie, o 9, jak ja dobrze pamiętam, odwiedzi go prokurator. Pyta tego skazańca, czy ma zegarek. Zresztą też to wyśmiewa. To jest taki drobny szczególik, że to jest coś dziwnego w tej całej sytuacji, że ty w ogóle masz być skazany, a masz zegarek. Przecież nie pozwoliliby cię trzymać zegarka, ponieważ szkło pęka podczas egzekucji. To jest taki drobny szczegół się pojawia, ale właśnie takie dziwne rozprucia na tej rzeczywistości, które otaczają Granta. To znaczy on sam i my widzowie za nim zaczynamy rozumieć, że coś tutaj jest nie tak. Że troszeczkę tak, jakby ktoś rzeczywiście, tak jak u Dicka w powieściach czy opowiadaniach, albo właśnie w Matrixie, jakby ktoś nie do końca dobrze uszył ten świat. Jakby ktoś nie do końca go dobrze skonstruował.
Every night it's the same. All right. Explain again. Well, it's very simple. When I die, you die, and everybody in this world dies because this world does not exist. It's a dream of mine. It's a nightmare. Can't you understand that?
No, Grant, I can't understand it. Not because it's a new idea. I can't understand it or accept it because it doesn't make any kind of logical sense.
But it does. It's the only thing that does make logical sense. You take you, for instance. Do you think you'd be visiting a man that was just about to be executed in real life? Of course not. They wouldn't allow you in here. Or you take me. You don't know any more about me now than you did when this thing started. I'm a stranger.
There are 100 vagrants in every town without names, without history. Stop that!
Rzeczywiście tak się dzieje, że w tej mniej więcej godzinie, jak opisał Grant, odwiedza go prokurator w celi, no i Grant prowadzi z nim rozmowę, mówiąc, że, no powtarzając tak naprawdę to, co już wcześniej powiedział skazańcowi, że no coś jest nie tak, że to jest sen, że mało tego, jeśli on zostanie skazany, to jest bardzo ważna rzecz, to ten świat przestaje istnieć momentalnie. Jeśli on zginie w tym koszmarze, to również zginą wszyscy wokół, którzy go otaczają. To on jakby nie tyle tworzy ten świat, ale podtrzymuje go w rzeczywistości, podtrzymuje go w działaniu jakby. Jeśli Grant zostanie skazany, to prokurator, jego żona, jego wszyscy bliscy i przyjaciele również przestaną istnieć. Ponieważ tu dochodzimy też do ważnej rzeczy, ten sen się powtarza, ale zamieniają się troszeczkę pewne szczegóły dotyczące występujących postaci. Ta pula tych ludzi tam występujących w tym śnie jest taka sama, ale oni wymieniają się miejscami. Ja nie wiem, czy ja, Rafale, dość obrazowo to tłumaczę, ale tak rzeczywiście chyba jest, prawda, w tym śnie, w koszmarze.
No tak jest, zgoda pełna z tym. Natomiast tutaj warto też zaznaczyć, że pula osób, która się pojawia w tych snach, w tym powtarzającym się koszmarze Granta, to tak. Są osoby z jego, po pierwsze, to są osoby z jego życia, tak? Niektóre z nich już nie żyją według tego, co
ksiądz
mówi Grant. Tutaj pojawia się postać księdza, tak? Który jest odpowiednikiem księdza z jego dzieciństwa, tak? Który zmarł, kiedy Grant miał 10 lat. Drugą taką postacią właśnie jest dziennikarz, który później zastąpił tego księdza jako wikary w tej parafii. Jest też, pojawia się też wątek innych postaci z życia Granta, ale też takim nadrzędnym elementem tego wszystkiego jest to, że cała ta sytuacja, która zostaje przedstawiona w tym śnie, jest niejako wyobrażeniem, jest projekcją tego, co Grant myśli o więzieniu, tak, o celi śmierci. To jest coś, co widział w filmach, tak? Czyli może to mieć, może to nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Tutaj takim ważnym elementem jest właśnie ten zegarek, który no, nie wolno skazańcom posiadać zegarków, no chociażby z tego powodu, o którym wspomniałeś, że można szkło zbić i można sobie zrobić krzywdę, tak? I uniknąć tym samym kary, tak jakby, nawet będąc oczywiście skazanym na śmierć, lub kogo innego skrzywdzić, chociażby strażnika, który otworzy drzwi i, nie wiem, podciąć mu gardło, jak to bywa nieraz w filmach więziennych. My też to widzimy i też nam się może to któregoś dnia oczywiście przyśnić. Czyli to jest takie połączenie dwóch rzeczywistości, tak? Rzeczywistości, którą Grant znał z filmów, tak jakby, czyli tej ułudy tego, tej troszeczkę świata fikcji, co może sobie człowiek wyobrazić na temat tego, jak przedstawia się, nie wiem, sala sądowa, też wspomniałeś o tym, że to takie odwołanie do takich typowych dramatów sądowych i też prawdopodobnie miało to niebagatelny wpływ na to, jak sobie wyobraził tę sytuację Grant. Natomiast no, drugą jest oczywiście świat, który tak i w naszym przypadku, w przypadku naszych snów, pojawiają się postaci z naszej rzeczywistości, tak, w różnych rolach, tak, może tych samych osób, które my znamy na co dzień, a może w zupełnie innych rolach. I to jest to właśnie, co się składa wszystko na tą rzeczywistość, no, w której został niestety uwięziony Grant.
I ta rzeczywistość, tak jak zauważyliśmy też, ona się powtarza. Podobnie jak Perchance to Dream, prawda? Ten Perchance to Dream, ten koszmar się powtarza, ale idzie cały czas do przodu, jakby dochodząc, zbliżając się do bohatera. To jest jakby takie porównanie z Perchance to Dream jakby do potwora, który za każdym razem, kiedy wyłączamy na przykład film, w jakimś momencie, no to on już tam był blisko, ale jakby odtwarzając ten film w tym samym momencie, w którym skończyliśmy, to on jest jeszcze bliżej, bo po prostu tak został skonstruowany jakiś tam film, który oglądamy, a tutaj jest inaczej. Tutaj ten koszmar powtarza się od nowa, ale z pewnymi właśnie wariacjami. To jest tak jakby, może Rafale, ty nawet bardziej mi pomożesz, jakby mieć napisany program, który spuli, czy nawet gra komputerowa, która spuli stworzonych przez informatyków elementów, miesza je, przekształca losowo, proceduralnie, ale jednak obraca się na poziomie tej sztucznej inteligencji jakiejś skończoności. Nie może poza to wyjść. My możemy oglądać jakieś oczywiście losowe, wybrane rzeczy, ale one będą zawsze tymi losowymi fragmentami, czy to backgroundów, czy właśnie postaci, czy nawet sytuacji dramaturgicznych, tak jak w grach komputerowych, zawsze będą jakąś wariacją na temat tego, co już widzieliśmy wcześniej, bo zwyczajnie tak się pisze tego typu rzeczy i troszeczkę jest w tym, podobnie jest w tym śnie, że wspomnienia, najprawdopodobniej chodzi tutaj nie o oczywiście o program komputerowy, tak jak w Matrixie, tylko chodzi o budowę psychologiczną tego bohatera, która ma w sobie pewną pulę właśnie skojarzeń, wspomnień, jakichś podświadomych lęków oraz ilość poznanych w życiu ludzi wokół nas. No, oczywiście, że w śnie możemy spotkać Obamę, no dlatego, że go widzieliśmy w telewizji, prawda?
We know you're mentally sound. And I don't think you're deliberately lying to me. I'm going to destroy that story of yours, Grant, now, once and for all. You say that all this is a dream. And that when you're electrocuted, you wake up. And when you wake up, we all disappear, right?
That's right.
What about our parents, and our parents' parents, and everybody who never even heard of you?
Well, what about them, Mr. Ritchie?
A dream builds its own world, Mr. Ritchie. It's complete with a past, and as long as you stay asleep, a future.
What about us, then, when we sleep and dream? Or is that when you're supposed to be up and around?
You only sleep and dream because I dream you that way.
All right. Now answer me this. You're scared now. Why? Why are you scared? You've got to wake up sometime, even if you're electrocuted, so why don't you just sit back and enjoy it?
Enjoy it. Let me tell you something, Mr. Ritchie. How soundly do you sleep?
What's that got to
Well, do? I mean, you dream, don't you?
Certainly, sometimes.
Well, haven't you ever been hurt in one of those dreams? Haven't you ever fallen out of a window or been drowned or tortured? You have. Well, don't you remember how real it had seemed? Remember how you woke up screaming? Well, let me ask you something, Mr. Ritchie. How do you like to wake up screaming every night? That's what I do. Because I dream the same dream night after night after night. It's this one. It changes a little bit. The people get twisted around, but it's the same dream. You've got to believe me. I can't go on dying. I can't go on dying. I can't. I can't.
Oczywiście, że tak. I tutaj właśnie bardzo, bardzo muszę pochwalić wersję tego odcinka z lat 80. w nowszej troszeczkę wersji Strefy Mroku, gdzie autor scenariusza idzie o krok dalej, tak? On wplatając te postaci z rzeczywistości, no powiedzmy tej rzeczywistości poza snem Granta, on też nadaje im odpowiednie cechy. To jest dość zredukowana, przyznam, rola żony tego prokuratora w tej oryginalnej, że tak powiem, Strefie Mroku jest troszeczkę zredukowana, natomiast w odcinku z lat 80. ona ma dużo większą rolę, okazuje się ona być siostrą z rzeczywistości Granta, która tak naprawdę go nienawidziła, która zawsze, no, mieli po prostu między sobą bardzo, bardzo duże napięcia, bardzo dużo negatywnych emocji i w tym śnie, który przeżywa Grant, ona nalega na to, żeby go stracić jak najszybciej, ponieważ on popełnił okrutne morderstwo. Ona naciska na to, ona po prostu jest tym takim antagonistą, można powiedzieć, w tym odcinku, kiedy już... Tak, troszeczkę tak. I kiedy już na przykład prokurator podejmuje prawie, że decyzję o tym, żeby wstrzymać tę egzekucję, ona naciska, że Grant musi odpowiedzieć za swoje zbrodnie, tak? Drugą z takich postaci, która się pojawia w odcinku z lat 80. jest postać ojca Granta, który wciela się w jego śnie właśnie w tego księdza, tak? Który przychodzi do niego do celi. I jest to postać, według słów Granta, która ciągle odgrywa tę samą rolę, tak? W jego śnie. Także tak jak wspomniałem wcześniej, że różne są iteracje właśnie tych postaci we śnie Granta, w każdej z jego kolejnych wersji. Tutaj mamy jednak postaci, które są konstant, tak, w jego śnie, czyli właśnie jest ta postać siostry i ta postać właśnie ojca, która się pojawia w jego śnie, czyli mocne figury, mocne postaci, które w życiu Granta tak jakby odcisnęły potężniejsze piętno niż jakieś tam spotkane na ulicy postaci, które gdzieś tam odgrywają jakieś poboczne role w tym śnie. Dlatego właśnie bardzo mi się podoba, tak jak zazwyczaj krytykuję te remake'i, na przykład mieliśmy Eye of the Beholder chociażby, który był taki odtwórczy, tak? Tutaj natomiast mamy, jeżeli chodzi o tę wersję z lat 80., bardzo kreatywne podejście do tego oryginalnego materiału, które też, no, przyznam szczerze, wzbogaca troszeczkę ten materiał.
Super. Widzisz, jakby niezależnie od tego, czy omawiamy wersję oryginalną, czy z lat 80., to widać, jaki ogromny potencjał tkwi w tej samej idei. To znaczy, tutaj mówimy o koszmarze, a teraz możemy dojść do kolejnego levelu, mówiąc o całej teorii Freuda, właśnie o pewnych kompleksach, traumach, które tworzą wokół nas mocne postaci. Postać ojca, postać matki, postać żony, siostry. To jest niesamowite. I jakby rozpatrując bardziej właśnie na metapoziomie zarówno ten Shadow Play z roku 61, jak i wersja lat 80., to ten jakby wymiar tego jest niesamowicie głęboki. To znaczy cała idea zaproponowana przez Beaumonta jest niezwykle atrakcyjna i nośna. Właśnie przez to, że to wszystko ma tutaj ręce i nogi. Wracając do samego epizodu, wracam do celi, kiedy odwiedza prokurator naszego bohatera. Nasz bohater, Adam Grant, podaje mu różne szczegóły dotyczące tego, co dzieje się w życiu tego prokuratora. No, rzeczy, których on nie powinien znać. Właśnie o żonie, o tej kolacji. Różne rzeczy mu opowiada. Zresztą sam, nawet już nie patrząc na tego prokuratora, sam sobie zaczyna dopowiadać, Grant. To, o czym powiedziałeś, Rafale. Zaraz. Ja w ogóle cię pamiętam. Zaczyna mówić właśnie, że on w jakiejś innej rzeczywistości, z innego snu, z innego swojego życia, prawdziwego być może, pamięta takie, a nie inne postaci, które odgrywały zupełnie inne role w jego życiu. Tutaj powiedzieliśmy o tym księdzu, który się pojawia później, no i tak dalej, i tak dalej. Zresztą te teorie, które, no nawet nie teorie, no te wspomnienia, te reminiscencje, jakieś przebicia z rzeczywistości znajdą za chwilę swoje miejsce w dalszej części tego epizodu. Tu warto wspomnieć i pamiętać o tym skazańcu, z którym rozmawiał Adam Grant. Mnie to niezwykle jakby zaciekawiło, co się dzieje z nim później i jakie dziwne, patrząc na Adama Granta, fikcyjnego bohatera, jakie dziwne mu ten koszmar robi niespodzianki z jego głową. No nic, prokurator odchodzi. On tam dochodzi znowu do gwałtownej jakiejś sprzeczki, że Adam Grant, przestając normalnie rozmawiać, zaczyna się emocjonować. No, ma tego dość. To jest facet, który musimy to uznać, dosłownie i w przenośni złapany został w pułapkę. Chyba nawet ta przenośna jest jeszcze gorsza. Nawet nie chyba, bo okej, okay, powiedzmy, że tak jak w Dniu Świstaka, pamiętasz tą scenę, kiedy Bill Murray mówi, ja mam dość, ja muszę popełnić samobójstwo. I w tym momencie on jakby jest na skraju przepaści psychicznej. On próbuje skończyć to życie, bo to jest jedyna jego droga, jedyne jego wyjście z tego lupa, tego koszmaru. I tak można by pomyśleć o Adamie Grancie również, że no dobra, no, nastąpi ta śmierć, tylko śmierć nie jest rozwiązaniem. Zarówno w Dniu Świstaka, jak i w epizodzie Shadow Play. To nie jest żadne rozwiązanie, to jest tylko reset, to jest tylko powrót do samego początku. I to chyba jest najbardziej przerażające w tej wizji, że cokolwiek robimy, no, Dniu Świstaka oczywiście jest bardziej takie ekumeniczne. Właśnie to różni Dzień Świstaka, który jest hollywoodzkim przebojem od Strefy Mroku, który właśnie serial jest strefą mroku. To ciężko, jak się dotknie tej krawędzi, wyjść z tego lupa. Więc niezależnie od tego, co bohater robi, Adam Grant, no to my nie dostajemy pozytywnej odpowiedzi na końcu od Roda Serlinga. Zmierzam do tego, że on jest odprowadzany na egzekucję. To ciekawy też szczegół, mówiąc właśnie o tych serialach czy filmach, jakie oglądał Adam Grant, jemu są przecinane również nogawki w spodniach. Pamiętasz? Zauważyłeś to na pewno. To też jest pewnie szczegół, który Grant zobaczył. Tu oczywiście chodzi o podłączenie tych wszystkich drutów, które mają razić wszystkie członki najważniejsze, które po prostu są unerwione. I on idzie z tymi przeciętymi nogawkami. Jest odprowadzany do krzesła elektrycznego, jest przypinany, a my równocześnie, tak jak właśnie w dobrym filmie sądowym, widzimy, co dzieje się w mieszkaniu prokuratora, który cały czas jest przekonywany przez tego dziennikarza, żeby zadzwonił, i on w końcu go przekonuje. Być może to ziarnko niepewności też zasadził sam Adam Grant, tego wirusa właśnie prokuratowi podczas tej wizyty sprzedał, i on dzwoni kilka minut przed egzekucją i mówi, żeby ją, tą egzekucję jednak przełożyć. Natomiast nie wiem też, czy to jest procedura prawdziwa, czy też taka filmowa, ale tam po prostu do pewnego momentu już chyba, czy do końca można zadzwonić? Ja nie wiem. Czy można odwlec egzekucję do samego końca, czy się wyłącza telefony i się nie odbiera? Chyba do końca, nie? Można odwlec. Chyba taka jest procedura.
Nie możemy być tego pewni po obejrzeniu tego odcinka, ponieważ jak sam Grant stwierdził, no to są rzeczy, które gdzieś tam się składają na ten obraz, który no my, czy on, czy my wyciągamy z tego, co wiemy, tak, chociażby z dramatów sądowych, czy filmów o tym, jak się wykonuje karę śmierci. Zresztą takich elementów jest cała masa tej, które no mogą budzić niejaką wątpliwość chociażby, tak? Wspomnieliśmy już o zegarku, o masie całych innych rzeczy, jeszcze nie wspomnieliśmy, ale jest tego całkiem sporo. Takim dodatkowym, wydaje mi się, tej elementem, który też może budzić naszą taką wątpliwość, jest też to kwestia tego, że o czym sam Grant zresztą wspomina, że tak naprawdę no to w celi śmierci zazwyczaj siedzi się pojedynczo, tak? Nie siedzi się gdzieś tam, nie można rozmawiać z innymi skazańcami. Nie wiem, czy to ma potwierdzenie w fakcie, czy nie. Widzimy tutaj, że w korytarzu tej no, kingowskiej, że tak powiem, się odwołam, tej zielonej mili jest jeszcze sporo innych skazańców, których no, opowiadania samego Granta o tym, w jaki sposób przeżywał karę śmierci do tej pory, no, budzą od takich na początku troszeczkę takich kpin, aż po strach na końcu. Już nawet tego właśnie skazańca, o którym mówisz, tego zegarkiem, który później też odegra rolę w finale pewną konkretną, no u niego już też widać na końcu wątpliwości, chociaż jest takim twardzielem, takim typowym, można by powiedzieć, zakapiorem. Zresztą chyba pamiętamy go z jednego odcinka z Strefy Mroku, chyba w roli barmana, tak, gdzieś tam grał. Jeżeli mnie pamięć nie myli, chyba... Nie pamiętam już dokładnie, ale w którymś odcinku na pewno się pojawił, jest to mi twarz na pewno znajoma. W każdym razie no jest cała masa takich elementów i naprawdę możemy mieć tutaj poważne wątpliwości odnośnie tego, czy tak naprawdę odbywa się kara śmierci, czy nie. Zresztą tutaj znowu wrócę troszeczkę do tego odcinka z lat 80., gdzie Grant ma być skazany na śmierć przez powieszenie. Oczywiście nie była to zbyt popularna już w tym okresie kara śmierci. Oczywiście wykonywano jeszcze wyroki kary śmierci przez powieszenie, chyba ostatni był w latach 90. wykonany. Natomiast to też wskazuje właśnie w tym odcinku Shadow Play z lat 80., że cała ta rzeczywistość, której jesteśmy świadkami jako widzowie, jest tak naprawdę łudą, ponieważ no, była to bardzo, bardzo sporadycznie wykonywana kara śmierci, a właśnie w Śnie Granta jest ona taką karą, która jest jakby powszednia. Więc tutaj mamy też takich dużo, dużo fajnych elementów w tym odcinku z lat 80. No, tutaj konkretnie też nie możemy być, tak jak wspomniałem już wcześniej, pewni, czy to, co widzimy, może się dziać naprawdę, czy nie. Tak,
bo to jest po prostu, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, obraz. jakaś interpretacja tego, co nasz bohater wie akurat o sprawach sądowych, ale wyniesiona nie z rzeczywistości, w sensie no, prawdziwej na przykład pracy, jaką wykonuje, tylko z filmu. To jest troszkę tak, jak nawrócę z powrotem do Matrixa, kiedy jest taka scena, kiedy Neo jest w samochodzie, mu wyciągany taki pasożyt z pępka. I cholera wie, o co chodzi. W sensie takim, być może to jest właśnie ten, bez wątpienia to jest jakiś dziwny obraz, bo takich rzeczy nie ma na szczęście wokół nas, ale tak jest w Matrixie i tak pewnie widzi to Neo. A wiemy potem w dalszej części filmu, że to jest nieprawda. Wszystko, co widzieliśmy do tej pory. W związku z tym również to wyciąganie tego pasożyta, tego potem zresztą ten pasożyt, kiedy co ciekawe jest no jakby wyciągnięty z ciała bohatera, wyrzucony, zamienia się coś zupełnie innego. Podobnie jak zaklejanie ust, w cudzysłowie, na komisariacie. Kiedy, jak będzie pan z nami rozmawiał, panie Anderson, skoro nie ma pan ust? I w tym momencie oczywiście program wysyła impuls do mózgu naszego bohatera i te usta przestają istnieć. I tak jest troszeczkę też z tym sądem. No to właśnie jest wyobrażenie Adama o tym, czym jest sąd i nie ma znaczenia. Ważne jest to, jaki jest efekt. A efekt jest taki, wracamy do fabuły, że Adam, nasz bohater, zostaje skazany. To się nie udaje. Ta odwleczenie po raz kolejny prawdopodobnie. Nie wiemy, ile było tych prób samego Granta, żeby uratować się z tego lupa, ale to następuje znowu. Dlaczego? Wracamy do początku epizodu. Znów widzimy bliźniaczo podobne ujęcia, kropka w kropkę, tak jak właśnie jest ten déjà vu w Matrixie. Nasz bohater siedzi i oczekuje na wyrok. Nawet to samo ujęcie jest, w sensie taki sam ruch kamery i takie same przejście od rozciemnienia obrazu do rozjaśnienia. Więc tak jakbyśmy znowu znaleźli się w śnie. Nie wiemy, jak doszliśmy do tego sądu. Nie wiemy, co popełniliśmy, jaką zbrodnię. Ale koszmar tak właśnie się zaczyna. Że po prostu już w nim jesteśmy. Ale ciekawym szczegółem jest to, że zmieniły się zupełnie role. W tym krótkim fragmencie właśnie końcowym, to, co powiedziałem o tym skazańcu, który sąsiadował w celi obok Granta, on teraz jest sędzią. I to jest niesamowita jakby ironia tej końcówki. Wszyscy w ogóle bohaterowie są poodwracani. Zarówno jego obrońca, jak i prokurator, jak i dziennikarz. Te wszystkie postaci, które poznaliśmy wcześniej, w tym samym oczywiście epizodzie, teraz zamieniły się miejscami. I odgrywają, jakby odgrywają w cudzysłowie. Są innymi ludźmi. Tak jak powiedziałem, skazaniec jest teraz sędzią, który skazuje Granta na karę śmierci, ponieważ tak dalej toczy się ten epizod. Grant robi to samo, co robił wcześniej. Wyrywa się, krzyczy, mówi, nie róbcie mi tego po raz kolejny. Dajcie mi spokój, to jest wszystko koszmarem, który cały czas się powtarza. Już skazaliście mnie raz na karę śmierci.
Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a verdict?
We have, Your Honor.
And what is the verdict?
Your Honor, we find the defendant, Adam Grant, guilty of murder in the first degree.
The defendant will rise.
Adam.
I zostaje oczywiście wyprowadzony do celi śmierci, żeby kolejny raz tą karę odbyć, w sensie no śmierć. Żeby jeszcze tego było mało, no to oczywiście epitafium do tego przedstawia nam sam Serling, który mówi na końcu, tak to właśnie jest, bo to jest strefa mroku. Tak jakby konkludując całą sprawę tego epizodu, nie ma rozwiązania, nie ma nadziei. Nie jest tak jak w Dniu Świstaka, że nasz bohater zacznie szanować innych, być empatyczny i po prostu pokocha jedną z kobiet, która jest w jego otoczeniu i wyjdzie z tego koszmaru, z tego lupa i będzie szczęśliwy, bo zmienił siebie, zmienił świat. Tutaj przynajmniej na tym etapie Adam Grant nie uzyskuje, więc możemy brać pod uwagę, że on biedny cały czas jest w tym samym koszmarze. Jest to zupełnie porażający, jakby porażająca puenta i Dewastująca zupełnie bohatera, jak i samego widza. Koniec. Mm-hmm.
Tak, no warto tutaj oczywiście wskazać Denisa Weavera, który ciągnie ten epizod niejako, nie ujmując całej reszcie aktorów, no ale jak już wspomniałeś, oni tutaj grają różne role i te role się troszeczkę odwracają w finale. Ja bardzo tutaj lubię tę rolę, chyba to jest William Edmondson. Bardzo trudno mi jest wskazać dokładnie nazwisko tej postaci, to jest Jigs chyba na niego mówią.
Jigs.
On takiego właśnie, jak wspomniałem, z kapiora i też gdzieś tam w którymś odcinku wcześniejszym Strefy Mroku grał barmana. To jest taka postać, no, która bardzo mocno się kojarzy z rolami takich, no, można powiedzieć, tępych osiłków, może tak ujmę. W finale on się nagle przeistacza w sędziego i to jest też taka malutka, krótka rola, taki króciutki niuans jego aktorski, kiedy on naprawdę nagle przeistacza się w taką charyzmatyczną postać, tak, tego sędziego. To jest taką rzecz, którą tutaj bym pragnął wskazać, ale oczywiście Dennis Weaver przede wszystkim, no, dla mnie to jest genialny występ człowieka naprawdę załamanego, człowieka na krawędzi, człowieka, no, pchniętego już poza tę granicę, kiedy jest mu wszystko jedno, tak, on nadal próbuje walczyć, on szuka tego rozwiązania, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, rzeczy się zmieniają, tak, nie jest tak, że ten sen cały czas powtarza się w tych samych konfiguracjach, także on szuka tego wyjścia, tego klucza, tak, tej stałej,
która słabego jakiegoś punktu.
Słabego punktu, który pozwoli mu się z tego wydostać. On jest tego świadom, że do tego nigdy nie nastąpi, że to nigdy nie nastąpi. Ale tutaj też chciałbym poza oczywiście grą aktorską wskazać oczywiście na reżyserię Johna Brama. No to jest coś wspaniałego. Tej gra cieni, podzielony ekran, tak, świetnie wykorzystany, chociażby, tak?
Tak.
W odpowiednich momentach. No jest to coś naprawdę wspaniałego. Oczywiście jeszcze, tak jak wspomnieliśmy, ze scenariuszem właśnie ta reżyseria Johna Brama gra na tym poziomie, że my obserwując wydarzenia, które się dzieją w trakcie tego odcinka, możemy mieć świadomość, że obserwujemy dokładnie to, co widzi w swoim śnie Adam Grant. Czyli nawet te wydarzenia, które się dzieją poza celą, poza momentami, których udziałem jest ta jakby sama postać Adama Granta, my możemy być świadomi tego, że on to widzi, ponieważ mamy jasną przesłankę ku temu, kiedy Adam Grant mówi o tym, o tej pieczeni, tak? O tym elemencie, który tak jakby uwiarygadnia nam tę całą historię, widzą uwiarygadnia. Po prostu mamy moment, w którym żona właśnie prokuratora wkłada do piecyka steki, później oczywiście prokurator wyjmuje z niej pieczeń, czyli z niego pieczeń, czyli mam tutaj tą scenę uwiarygodnienia, jakżeby inaczej mógł o tym Adam Grant powiedzieć, gdyby nie był tego świadkiem, tak, czyli cała ta sekwencja 20-parominutowa, którą oglądamy, jest to sekwencja bezpośrednio tak jakby wyjęta ze snu Adama Granta i tutaj ogromne brawa dla reżysera, bo on właśnie jest tego, to jest jego właśnie zasługą, że my mamy ten cały świat, tą całą rzeczywistość tak jakby uwiarygodnioną w ten sposób, no to co się dzieje, jesteśmy skłonni uwierzyć Adamowi Grantowi, także tutaj ogromne brawa, jeszcze raz dla Johna Brama.
No właśnie, a mówiąc o Johnie Bramie, to warto wspomnieć, no, co zrobił już wcześniej, bo my go kochamy, tego reżysera i jego udział w Strefie Mroku, to przede wszystkim epizod Time Enough at Last, nasz ukochany epizod. No i a jeśli nawiązując do pewnego koszmaru, no to przychodzi mi na myśl Mirror Image, prawda? Już też o tym wspominałeś. To jest genialny też epizod. Te dwa epizody, o których mówiłem, to jest oczywiście pierwszy sezon, ale warto sobie naprawdę przypominać Brama właśnie pod kątem Shadow Play, Mirror Image, Time Enough at Last. To tak miał wskazać takie trzy moje top póki co, bo Bram jeszcze się na szczęście dla nas rozmiłowanych w jego talencie pojawi w Strefie Mroku i tak naprawdę on w każdym sezonie coś zrobił. To od pierwszego do piątego sezonu Bram był obecny. Na szczęście będziemy mieli jeszcze okazję oglądać tego reżysera. Mówiłeś o aktorze. Ja tutaj wskażę być może daleko idące pewne skojarzenia związane z Dennisem Weaverem i pozastrefowe rzeczy, ale też mi się bardzo fajnie skojarzyły pod kątem tego, o czym ty mówiłeś, że on świetnie tutaj gra takiego właśnie osaczonego, zastraszonego, zupełnie sprowadzonego do jakiegoś ślepego zaułka bohatera, bo ja sobie skojarzyłem jego rolę późniejszą z lat 70. w filmie Stevena Spielberga Pojedynek na szosie, taki jest polski tytuł. I dla mnie to jest o tyle atrakcyjne, że Weaver gra tam właśnie taką postać, która podróżuje, to jest film drogi, jest napastowana przez tajemniczego jakiegoś kierowcę, a tak naprawdę przez tajemniczą ciężarówkę. I wiesz co, ważne jest to dla mnie poprzez obecność Weavera, wspaniały film, dla ludzi, którzy nie widzieli, to polecam. Być może powinniśmy go też kiedyś, Rafale, omówić poza strefą, dlatego że Pojedynek na szosie i obecność Spielberga i Weavera ewidentnie mi wskazuje na właśnie to, że Spielberg był fanem Strefy Mroku. To widać w całej konstrukcji tego filmu. No tutaj wystarczy też dodać tylko to, że autorem scenariusza do Pojedynku na szosie jest Richard Matheson. Więc w ogóle mamy już takie
oczywiście
kombo.
I to jest nie jedyny związek, oczywiście nie tylko Weaver, nie tylko Matheson, ale również Serling. u którego oczywiście zaliczył swój pierwszy krótki metraż, prawda, Spielberg, oczywiście, no, Night
tak,
Gallery.
Tak. Więc bardzo fajne połączenie tego aktora i ja też, no, musiałbym sobie odświeżyć, bo widziałem dawno temu, ale parę razy widziałem ten film. Weaver jest tam genialny u Spielberga. Gra właśnie jeszcze bardziej rozbudowaną, ale podobną postać właśnie jak ta postać Adama Granta. Faceta, który niejako też nie może wyjść z koszmaru na jawie, z koszmaru, który rozgrywa się w pełnym palącym słońcu gdzieś tam na pustyni w Kalifornii. I bardzo podobne, no Matheson właśnie, no, wskazuje wszystko na to, że to są bardzo podobne klimaty do właśnie takiego umęczenia bohaterów, jakie mamy do czynienia w Strefie Mroku i również w Shadow Play. Więc to jakby też troszkę z innej strony, ale również bardzo doceniam tutaj udział Weavera. On tu jest o wiele jeszcze młodszym aktorem, on potem w latach 70., jak mówię, grywał w filmach również fabularnych i ma bardzo charakterystyczną twarz później, jak się zestarzał. Jest takim właśnie mocno opalonym, przystojnym, starszym panem, takim właśnie typem Teksańczyka, ja bym powiedział. Ja bardzo lubię go właśnie, nawet właśnie w tych starszych jego momentach kariery aktorskiej. Chociaż jak mówię, tutaj również, wiesz co, ja zwróciłem uwagę w tym epizodzie, jak Weaver cokolwiek mówi, do kogokolwiek mówi w tym epizodzie, no niekiedy się denerwuje, ale właśnie kiedy opisuje jakieś sytuacje, jak on przełyka ślinę, jak on jest niesamowicie skupiony, ale też kurczę, to jest postać totalnie, nawet nie zmęczona, ale rozjechana. Widać, że to jest postać, która bohater, który grany przez Weavera, który no, ma dość. Po prostu to są jakieś niekończące się tortury na jego głowie oraz na jego ciele. Jakkolwiek to brzmi pod kątem tego, że mamy koszmar, ale to jest bardzo dobrze tutaj sportretowane. Wiesz co, ja jakby oddając już tobie głos, jestem bardzo mile zaskoczony. Ja ten epizod oczywiście znałem wcześniej, ale dobrze, że mamy sposobność razem oglądania Strefy Mroku, omawiania tych rzeczy w podcaście, bo to są takie właśnie momenty, kiedy nagle ja sam odkrywam, że o czymś zapomniałem, że przy tym nadmiarze epizodów, oczywiście takiej pewnej sztampy, jaka wpada podczas oglądania Strefy Mroku, pamiętamy o epizodach, które są z różnych powodów bardziej zapamiętywalne, a zapomniałem o Shadow Play i strasznie się cieszę, że dołączył on do tego grona właśnie z Perchance to Dream, takich epizodów, które dla mnie działają jako stuprocentowy właśnie koszmar, taki zahaczający o horror. Strasznie się cieszę, że że dotarliśmy wspólnie do takiego epizodu, bo ja bardzo, bardzo go teraz tym razem polubiłem.
Ja oczywiście mogę oglądać Shadowplay w nieskończoność, nomen omen. Biedny Adam Grant, no przykro mi bardzo, ale bardzo lubię ten epizod i naprawdę jest świetny. Oczywiście z przyjemnością obejrzałem sobie dwukrotnie już jego wersję z lat 80. Też polecam, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jest to jeden z tych odcinków właśnie remake'u Strefy Mroku, które ja polecam, bo ogólnie no, nie jestem wielkim fanem tej wersji Strefy Mroku z lat 80., ale są takie właśnie perełki jak Shadowplay, które w bardzo oryginalny sposób podchodzą do wersji pierwotnej i tu jest taki właśnie przypadek. No, mógłbym wskazać masę jeszcze takich smaczków, które tutaj właśnie w tym odcinku z lat 80. tutaj dodają od siebie twórcy. Jest taki właśnie fajny element, który my pamiętamy chociażby. Być może jest to też w pewnym stopniu inspiracja odcinkiem Execution, gdzie na samym końcu, kiedy lina, znaczy kiedy zapadnia się otwiera i kiedy Adam Grant zostaje powieszony, on znika, tak? Mamy tylko cień wiszącej liny w powietrzu, tak? Tak naprawdę to jest bardzo, bardzo moim zdaniem fajny zabieg. No, innym takim zabiegiem też jest to, o czym już wspomniałem, czyli odwrócenie tych, znaczy nadanie większego sensu tym rolom, tak, które tutaj można powiedzieć w odcinku oryginalnym są epizodyczne, czyli żony prokuratora, która się jakby staje siostrą Adama Granta w tym remake'u. Inną taką fajną zmianą moim zdaniem jest też to, że w odcinku z lat 80. zamiast tego dziennikarza mamy adwokata, który przychodzi, adwokatkę w zasadzie, który przychodzi do prokuratora i próbuje przekonać go o niewinności. Oczywiście, znaczy nie tyle niewinności, bo chyba to nie jest podmiotem tego odcinka, czy on jest winny, czy nie, chociaż też możemy się zastanawiać, dlaczego Adam Grant przeżywa ten sen, czy to jest jakiś rodzaj czyśćca dla niego, czy on naprawdę zrobił coś złego, czy po prostu jest to zwykły koszmar, który każdemu z nas się może zdarzyć, tak? Oczywiście nie jest to zwykły koszmar, bo jest to koszmar zapętlony, czyli coś musi w tym być głębszego. Natomiast adwokatka przychodzi przekonać w remake'u właśnie tego prokuratora. Tutaj też jest taki właśnie element tego, że prokurator jest dużo bardziej oporny, ponieważ dziennikarz jest taką, można powiedzieć, osobą troszeczkę niezależną, stojącą z boku, natomiast adwokatka ma swoje intencje też w tym, żeby swojego klienta bronić, tak? Czyli opór adwokata jest dużo, dużo większy w tym przypadku, tak? Niż w przypadku spotkania z dziennikarzem, który jest notabene przyjacielem też tej rodziny, tak? Prokuratora tej w oryginale. No dużo takich smaczków jest, dużo takich różnych rozwiązań też formalnych, tak? Na przykład podoba mi się na samym końcu Shadowplay oryginalnego, że następuje wyciemnienie. Poza zniknięciem zegara otrzymujemy wyciemnienie. Natomiast w latach 80. już poszli troszeczkę w bardziej dosłowność i postaci kolejno znikają, tak? Jedna po drugiej, tak? Więc to jest troszeczkę taki chwyt, którym się mniej spodobał, jeżeli chodzi o remake, tak? No ale poza tym wydaje mi się, że bardzo twórcze, bardzo fajne podejście do oryginału i jeżeli miałbym polecić, to z przyjemnością obejrzycie sobie oryginalny Shadowplay, potem obejrzycie sobie remake i sobie możecie ewentualnie to ułożyć gdzieś tam w głowie, że jest to kolejna wersja snu Adama Granta, tak?
No swoją drogą, wiesz co, myślę właśnie o tym, o czym powiedziałeś, że warto wracać do tego epizodu, ale wiesz, jakby też wtedy przyczyniamy się do tego, tych tortur Adama Granta, bo ja naprawdę tak zupełnie po ludzku, wczuwając się w to, co widzimy na ekranie, chciałbym, żeby mu się udało w końcu. Chciałbym, żeby Adam Grant wyszedł z tego koszmaru. No oczywiście nie istnieje żadna wersja nam znana. Być może właśnie w jakimś alternatywnym świecie, gdzie Shadowplay kończy się inaczej. Tutaj jakby ten pomrok jest całkowity i to, co, o czym mówi tak ten kanon, jaki ustalił sobie Rod Serling, w tym wypadku tego epizodu jest niezwykle mroczny. No, jest mi strasznie szkoda tego bohatera. Tym bardziej, że tam jest taki zabieg na końcu też zastosowany, że kiedy on zaczyna, widzimy, że to się dzieje ponownie, my też widzowie już wierzymy Grantowi i on zaczyna w zdenerwowaniu robić to samo, co robił wcześniej, czyli krzyczeć na tych ludzi i wtedy jest ściszenie zupełnie dźwięku i nakłada się na to już dialog, monolog samego Serlinga i to jest też dojmująco smutne moim zdaniem, że sam Serling jakby wycisza bohatera, mówiąc, dopełniając jakby ten pomrok tego, co tu się wydarzyło, że no po prostu, no pan Adam Grant jest w strefie mroku, a my widzimy na ekranie jeszcze przez chwilę właśnie, jak on się szamocze, jak on jest odprowadzany do celi, jak on krzyczy i nie musimy nawet czytać z ruchu ust, żeby wiedzieć, domyśleć się, co krzyczy Adam Grant, a czy krzyczy to samo, dajcie mi spokój, nie skazujcie mi po raz kolejny na te krzesło elektryczne. I to jest też szczegół, oczywiście genialnie jakby połączenie samego talentu Serlinga, jak i Johna Brama. Szczegół, ale jednak bardzo ładny zabieg postprodukcyjny, wyciszenie tego i dołożenie tego już właśnie, wyprzedzenie tego dźwiękiem, czy bardziej głosem Serlinga. To jest bardzo ładne też i bardzo też mroczne przez to, że właśnie jest takie smutne, że ten nasz bohater, nawet mu jest odebrany na końcu głos. Straszne.
No, może trochę się przyczyniamy do tego, ale kto wie, może jesteśmy tylko bohaterami snu, który śni Adam Grant i oglądamy, nie wiem, mękę Adama Granta po raz kolejny. Wszystko w tym epizodzie jest moim zdaniem perfekcyjne, tutaj praktycznie żadnego uszczerbku nie mogę znaleźć. No, jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić może, to troszeczkę taki czarny humor, który pojawia się w pewnym momencie, chyba wiesz, o czym mówię, czyli w momencie, kiedy jest włączone krzesło elektryczne i jednocześnie jest też skwierczący stek nagle się pojawia w kadrze. No to jest takie hitchcockowskie zagranie, troszeczkę niepasujące troszeczkę do całości tego ponurego dość epizodu, ale ogólnie poza tym nie znajduję nic złego w tym epizodzie, chętnie wracam tak często, jak tylko mogę. No przykro mi, Adamie Grancie, przykro mi bardzo.
Zgadzam się z tobą, że to jest mega hitchcockowskie. Pamiętam, jak oglądałem ostatnio Ptaki Hitchcocka i no wiadomo, co tam się dzieje. Ptaki mordują ludzi w sposób okrutny. Jest taki fragment, kiedy siostra głównego bohatera, mała dziewczynka, mówi, kiedy oni już opuszczają farmę pełną ptaków, które czekają tylko na atak, ona mówi do swojego brata, a czy mogę wziąć ze sobą papuszki? One nic nikomu nie zrobiły. I on mówi, tak, możesz wziąć. Że to jest taki właśnie typowy, właśnie tak jak z tymi skierczącymi stekami, że uciekamy, być może jakby z dala od tego koszmaru, ale bierzemy ze sobą jeszcze dwa ptaszki i uzasadnienie Hitchcocka jest takie, że weźmy je, przecież one nikomu nie zrobiły krzywdy, a wcześniej widzieliśmy w filmie, że wróble, mewy tam rozjeżdżały, dzieci wydłubywały oczy i tak dalej, więc to jest jakby nawiązanie do tego, co powiedziałeś, tak, zgadzam się w 100%, to jest skwierczące steki, to jest taki typowy czarny humor Alfreda Hitchcocka. I tyle chyba o tym epizodzie. Wspaniale się go oglądało, super go się omawiało. Cieszę się bardzo, że coś takiego miało miejsce, że Beaumont i Bram razem u boku Serlinga stworzyli tak kompletne dzieło. To tylko świadczy o genialności Strefy Mroku. Naprawdę podkreślamy to co jakiś czas. Różnie bywa oczywiście z poziomem tych poszczególnych epizodów, ale jednak to jest potęga, jeśli chodzi o to, co ma nam do zaoferowania. Ten czarno-biały serial składający się z odcinków, które przeważnie trwały 20 kilka minut, to jest naprawdę niesamowite. I przykładem tego jest bez wątpienia epizod Shadow Play. Na samym końcu zaprasza nas epizod, zaprasza nas do kolejnego epizodu Rod Serling. Tym epizodem będzie odcinek pod tytułem The Mind and the Matter, którego reżyserem jest Buzz Kelik. My też go lubimy i też znamy tego reżysera i to omówimy już w kolejnym epizodzie Strefy Mroku. Chyba wszystko, Rafale. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy na koniec?
No chciałbym jeszcze dodać, że obok tych dwóch wersji, o których mówiliśmy, czyli oryginalnej wersji z lat 60. i wersji z lat 80. jest też wersja, która powstała po roku 2000. Jest to wersja radiowa, tak, której gra nie kto inny, tylko gwiazda Ghostbusters, czyli Ernie Hudson w roli głównej. Tak? Także zachęcam, bardzo fajne podejście. Kolejna wersja, oczywiście złego snu Adama Granta. Bardzo fajne, rozbudowane właśnie monologi. To jest takim, właśnie nie wspomnieliśmy o nim, ale jest ten właśnie monolog, o którym ja troszeczkę nadmieniłem, czyli ten moment, w którym następuje ten podzielony ekran, kiedy w obu wersjach zresztą, kiedy Adam Grant opowiada o tym, jak to jest zmierzać ku śmierci, jak to jest przeżywać samą śmierć, tak, w wersji oryginalnej przez śmierć na krześle elektrycznym, w wersji z lat 80. przez powieszenie. Tak. Tutaj jest ten monolog rozbudowany, dodatkowe elementy. Jeżeli ktoś lubi czuć ciarki na swoich plecach, to oczywiście zapraszam również do wersji radiowej.
Ja na koniec jeszcze chciałem powtórzyć, czy podkreślić to, że zmierzamy do końcówki drugiego sezonu Strefy Mroku. Po dzisiejszym epizodzie zostały nam do omówienia jeszcze tylko 3 epizody. Mówię o tym dlatego, że już wspominaliśmy, będziemy robić wielkie podsumowanie. Zachęcamy oczywiście Was, słuchaczy Strefy Mroku, jeśli oglądaliście tak karnie i systematycznie te epizody z drugiego sezonu, no to zapraszamy Was do oceniania swojej top piątki najlepszych epizodów drugiego sezonu. Jeśli nie zdążyliście albo oglądacie wyrywkowo, macie jeszcze czas. Jak mówię, nam zostały jeszcze 3 epizody, a na pewno jeszcze nam się uda tam omówić jakiś specjalny epizod, więc najpewniej wszystko wskazuje na to w kalendarzu, że w maju tego roku oczywiście będziemy podsumowywać drugi sezon Strefy Mroku, będziemy starali się zaprosić gości i będzie wielka fiesta z tym związana na naszym podcaście.
Tak, już pomalutku zbieramy ekipę, że tak powiem, używając dość kolokwialnego zwrotu, więc niedługo usłyszycie ponowne podsumowanie w Strefie Mroku, podcaście. Będziemy też omawiać te najlepsze nasze epizody. Znowu będziemy nasze 5 najlepszych epizodów. Będziemy wskazywać te odcinki, które naprawdę wyróżniły się. Myślę, że gdzieś tam w którymś zestawieniu moim, twoim, czy może kogo innego, pojawi się oczywiście odcinek dzisiaj omawiany.
Wszystko na to wskazuje. Patrząc po tym, co dzisiaj się z nami działo, jak bardzo przeżywaliśmy ten epizod, jak nam bardzo się podobał, jak zapadł nam w pamięci, więc na pewno o nim nie zapomnimy. Nie zapomnimy o tobie, Adamie Grancie. No i tyle. Na dzisiaj bardzo ci dziękuję, Rafale. Cieszę się, że mogliśmy się usłyszeć. I oczywiście słyszymy się wkrótce w Strefie Mroku. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cześć.
We know that a dream can be real. But who ever thought that reality could be a dream? We exist, of course, but how? In what way? As we believe, as flesh and blood human beings, or are we simply parts of someone's feverish, complicated nightmare? Think about it. And then ask yourself, do you live here, in this country, in this world, or do you live instead in the Twilight Zone?